dzisiaj będziemy mieć taki temat, nie może taki bliski temu, co świat obchodzi, ponieważ wiemy, że ogólnie chrześcijaństwo świętuje święto zmarłych, wszystkich świętych, ale temat będzie inny. Nasienie dające życie. I podstawą będzie Mateusz 13 rozdział od 19 do 23. Mateusz 13 rozdział od 19 do 23. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego. Tym ci jest on, który podle drogi posiany jest, a na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa, zaraz je z radością przyjmuje, ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest. Gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A między ciernie posiany ten jest, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku. A na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie. Ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny. Te wersety nie tak dawno badaliśmy na naszym badaniu, więc troszkę jesteśmy zaznajomieni z tymi symbolami. Nasz temat będzie o słowie, o głoszeniu Słowa Bożego, o nasieniu jako Słowie Bożym. Nasz Pan przypodobał tutaj siew Słowa Bożego do siewu ziarna. Tak jak literalnie warunki gleby decydują o plonie, jeżeli się posieje ziarno, tak tutaj warunki serca, umysłu, który przyjmuje słowo, decydują o wzroście tego słowa. Weźmy literalne ziarno, jest to cud sam w sobie, ponieważ jest w nim życie. Na przykład ziarno pszenicy na pierwszy rzut oka jest żółte, twarde, suche. Nikt nie pomyślałby, że w nim jest życie, bo wydaje się martwe. Ale gdy włożymy je do ziemi, będzie działała wilgoć, chemiczne składniki ziemi oraz atmosfery i słońca, zaczyna rosnąć. Rosnąć to znaczy, że objawiło się w nim życie, które przez swoją działalność będzie pobudzać takie procesy, że najpierw pojawi się kiełek, później łodyga z pełnymi kłosami, ziaren. Najważniejsze jest w tym wszystkim życie, gdyby w tym ziarnie nie było życia, to wzrost by nie nastąpił. Życie pochodzi od Boga, człowiek nie jest w stanie i raczej nie będzie w stanie dojść, co to jest, gdzie jest życie, gdzie jest zasada życia, gdyż to Bóg sobie zachował tylko dla siebie i dla istot duchowych. Bez tego życia ziarno by było zwykłym ziarnem, które nic by nie znaczyło. W tym wszystkim ważna jest też ziemia, czyli grunt, na którym to ziarno jest posiane. Są takie ziemie, w których pszenica w ogóle nie da plonu. Są takie ziemie, że z jednego hektara można zebrać 5 ton ziarna. A są takie ziemie, że z jednego hektara można zebrać kilkanaście ton ziarna. Są też takie odmiany pszenicy, że z jednego ziarna posianego wychodzi kłos, który ma 300 ziaren w sobie. Jest to cudowna sprawa. Na przykład weźmy też nasienie dębu. Po przekrojeniu widoczne jest tak jakby dwa małe liście i zarodek. Gdy posmakujemy, powąchamy, posłuchamy, nie ma na pierwszy rzut oka życia w nim. Ale jeżeli się żołędź włoży w ziemię, wyrośnie potężny dąb. Na przykład 150 lat temu był w Polsce taki dąb, który żył 1000 lat. Dzisiaj są takie dęby, które żyją po 800 lat, chyba najstarsze w Polsce. Dąb to jest potężne drzewo, twarde. Ten dąb, który miał ponad 1000 lat, był tak szeroki, że można było w jego pniu zrobić pokój sobie. W Kalifornii mamy też takie drzewa sekwoje, mamutowce, które mają wysokość 80 metrów, szerokość do 15 metrów. Są odporne na ogień. Dzisiaj już nie ma tak wysokich okazów. Są drzewa miękkie, twarde, z drewnem białym, żółtym, czerwonym, czarnym. Są drzewa tak nasączone żywicą, że ani robak, ani czas ich nie psuje. Ponieważ żywica to jest najlepszy środek bakteriobójczy i grzybobójczy na ziemi. Są drzewa owocowe, których możemy owocami się żywić, najeść lub napić. Jedne rośliny służą za pokarm, inne jako lekarstwo, a jeszcze inne jako trucizna. Ziarno, mając odpowiednie warunki, przynosi owoc dobry lub zły, stosowny do swej natury. To, że nasz Pan powiedział, że Słowo Boże jest nasieniem, to jest bardzo głęboki symbol, który ma w sobie głębokie znaczenie. Umysł albo serce człowieka jest w tym wypadku ziemią. Pierwsze to serce tak twarde, jak ziemia przy drodze, zdeptane przez setki nauk ludzkich, wymysłów ludzkich, filozofii. Dzisiaj w internecie możemy znaleźć nieskończoną ilość filozofii. Wystarczy tylko w coś uwierzyć. I możemy znaleźć tysiące argumentów, setki na to, że na poparcie tej teorii. Ja dzisiaj doszedłem do wniosku, że to, co w internecie jest, to jest bardzo trzeba filtrować i jedyna prawda, która jest zawarta, to jest w Biblii. Jedyna prawda, która jest prawdziwa. Bo to, co jest w internecie, to naprawdę no, trzeba bardzo być rozsądnym, żeby to jakby żeby to było logiczne. I te o pierwszym sercu jest zapisane w wersecie 19. Gdy kto słucha słowa o tym królestwie, a nie rozumie, przychodzi on zły i porywa to, co wsiano w serce jego. Tym ci jest on, który podle drogi posiany jest. I taki, z takim twardym, zdeptanym sercem przez ludzkie nauki, no to ziarno nie wnika w to serce. Leży na wierzchu i staje się łupem ptactwa, czyli szatana. Szatan porywa to ziarno, żeby przypadkiem nie wniknęło głębiej. Inne serce, które zapisane w 20-21, a na opoczystych miejscach posiany jest ten, który słucha słowa i zaraz je z radością przyjmuje. Ale nie ma korzenia w sobie, lecz doczesny jest. A gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy lub potyka, inaczej można tłumaczyć. To serce nie jest zdeptane przez ludzkie nauki, jest właśnie podatne. Jest to ziemia miękka, ziarno Słowa Bożego może się w niej zaszczepić. Niestety jest ona płytka. Pod spodem jest skała lub twardy grunt, czyli samolubstwo. Na takim gruncie korzeń, czyli wiara, nie może być silna i mocna, ponieważ nie może się przebić przez to samolubstwo. Człowiek taki łatwo przyjmuje nasienie Słowa Bożego, ale wskutek tego samolubstwa i płcizny umysłu to ziarno szybko niszczeje. Na początku jest miło, na początku jest pięknie, przyjmuje poświęcenie, jest jakby zachłyśnięty tym jakby Słowem Bożym, ale gdy przychodzi przykre doświadczenie, ilustrowane przez upał i brak wilgoci, sprawia, że roślina obumiera z powodu braku wiary. Zdarzają się takie przypadki. Tego nie bez powodu nasz Pan o tym mówi. Werset 22 mówi o umyśle. A między ciernie posiany jest ten, który słucha słowa, ale pieczołowanie świata tego i omamienie bogactw zadusza słowo i staje się bez pożytku. Ten umysł jest zarośnięty cierniami, zielskiem, chwastami. Jest to umysł zdolny do wydania owocu, ponieważ chwasty jakby na nim rosną i wydają owoce. Nie jest to marna ziemia, ponieważ na marnej ziemi chwasty też nie będą rosnąć. Ale te chwasty oznaczają doczesne troski, starania się człowieka, aby sobie jak najlepiej uprzyjemnić życie, żyć w wygodzie, bogactwie, mieć poważanie. Takiemu człowiekowi podoba się nauka Słowa Bożego, przyjmuje ją i myśli, że jest możliwe, by wszystko razem rosło. Tak jak za czasów naszego Pana, niektórym nauczycielom podobała się nauka naszego Pana, ale oni się jakby wstydzili przed Żydami, czy bali się jakichś konsekwencji, żeby się przyznać otwarcie, że im się podoba. Chodzili za nim w nocy, przychodzili do niego w nocy, w skrycie. Bali się po prostu utracić swoje poważanie, gdyż te chwasty były u nich rozwinięte. Ale jednak nie jest możliwe, aby ziarno Słowa Bożego i chwasty rosły razem. Tak jak mówi to Marek 8:34-37. Marek 8:34-37. A zwoławszy ludu z uczniami swoimi, rzekł im: ktokolwiek chce iść za mną, chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Albowiem kto by chciał zachować duszę swą, straci ją. Można przetłumaczyć, inne przekłady mówią życie. Albowiem kto by chciał zachować swoje życie, straci je. A kto by stracił swoje życie dla mnie i Ewangelii, ten je zachowa. No to są takie bardzo głębokie słowa. Jeżeli chcielibyśmy zachować swoje życie, zachować właśnie bogactwo, przywileje, wpływy, to stracimy życie dla Chrystusa. A jeżeli stracimy to wszystko dla Chrystusa, jeżeli się tego wyrzekniemy dla Chrystusa, to odzyskamy prawdziwe życie wieczne. To są właśnie głębokie słowa. Mówi też o tym Mateusz 10:37-39. Mateusz 10:37-39. Kto miłuje ojca albo matkę nad mnie, nie jest mi godzien. A kto miłuje syna albo córkę nad mnie, nie jest mi godzien. A kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto by znalazł duszę swoją, straci ją. A kto by stracił duszę swoją dla mnie, znajdzie ją. To jest powtórzenie tych słów. Jednocześnie mówi, że można miłować swoją rodzinę ponad Boga. I to nie jest dobre, ponieważ wtedy sobie robimy z rodziny bożka. Jest to bardzo niewłaściwe, gdyż ma zły wpływ na nas. Tylko stawianie Boga na pierwszym miejscu, Jego zasady, będzie na nas miało konserwujący wpływ i uszlachetniający. I tak samo rodzinę z wszystkich rzeczy można sobie zrobić bożka. Możemy się zastanowić, co dla nas jest tak naprawdę najważniejsze, czemu poświęcamy najwięcej czasu. Często ja również muszę się nad tym zastanowić, gdyż nie zawsze właśnie Bóg jest dla mnie na pierwszym miejscu, ale chcę to zmienić. Nasienie słowa nie może rosnąć między cierniami i chwastami. Szlachetna, święta roślina, która wyrasta z nasienia Słowa Bożego, musi mieć czysty grunt. Umysł musi być wyplewiony z rzeczy niewłaściwych. Umysł taki musi się kochać w świętości, czystości. A ponieważ kochał się w przyjemnościach tego świata, nasienie słowa zginęło. Dzisiaj świat daje bardzo dużo przyjemności. Wystarczy się temu poddać. Można tylko płynąć z prądem. Nie trzeba nic robić. Włączyć telewizor, internet, inne uciechy. Wszystko jest dla nas dostępne. Ale to wtedy zadusimy chwastami to nasienie. Czyli te chwasty i dzisiaj i cierń mają pierwszeństwo w obecnym świecie. One rosną jak na drożdżach same. Nie trzeba nad nimi pracować, w przeciwieństwie do nasienia Słowa Bożego. Wystarczy tylko nasza zgoda, a one wyrosną same bez żadnych trudów i starania. Werset 23. Mateusz, zamknąłem sobie, 13 rozdział, werset 23. A na dobrej ziemi posiany jest ten, który słucha słowa i rozumie. Ten ci pożytek przynosi, a przynosi jeden setny, drugi sześćdziesiątny, a drugi trzydziestny. Te umysły są nazywane ziemią dobrą, a więc są to umysły uprzejme, serca dobre, które, jeżeli przyjmują nasienie, przynoszą owoc w cierpliwości. Nie są ubite jakimiś ludzkimi filozofiami, wymysłami, nie są płytkie, nie mają skały na dole, nie są zarośnięte cierniami doczesności, w staraniu głównie o ziemskie rzeczy. One przyjęły słowo w uprzejmości, z radością i wdzięcznością. Takie umysły są cierpliwe, takie serca wierzą Bogu, że On rozpoczętą pracę doprowadzi do końca. I tutaj wymienia trzy rodzaje tej dobrej ziemi. Jedni przynoszą owoc 30-krotny, inni 60-krotny, inni 100-krotny. Tłumaczenia właśnie, takie patrzyłem na inne tłumaczenia, też mówią, że razy, czyli tak jakby 30 razy, 60 razy, 100 razy. Nawet się spotkałem z takim tłumaczeniem, że tak jakby z jednego ziarna jest 30 ziaren, tak jak porównajmy to do kosa pszenicy, z drugiego 60, z trzeciego 100. Ale też się spotkałem z tłumaczeniem, znaczy z takimi notatkami, że tak jakby to jest procent, 30%, 60% i 100%. To już kwestia do zastanowienia, ale raczej bym się przychylał, że po prostu 30 razy. 30 ziaren, 60 i 100. No to znaczy, że w zależności od gleby, czyli podatności tego umysłu, predyspozycji pewnych, ono przyniesie mniejszy lub większy plon. Czyli wiemy, że różni, na przykład członkowie Kościoła się różnili między sobą. Jedni byli zacniejsi w charakterach, drudzy mniej zacni, ale jakby to minimum osiągnęli, ale mimo wszystko tak jakby poszli jeszcze dalej. jedni mniej, drudzy więcej, jedni 30 razy, jedni 60, a inni 100. I Bóg odpowiednio ich nagrodził w zależności od ich charakterów. Jedni są bliżej Boga, jedni służą bliżej Boga, bliżej Jezusa, drudzy troszkę dalej. Jedni mają predyspozycję do jakichś tam konkretnych rzeczy, drudzy do innych. Wiadomo, tak jak jedni lubią takie prawdy, drudzy inne. Jedni na przykład lubią pomagać ludziom, drudzy głosić Ewangelię. Także Bóg ich obsadził tak jak i również nas tak obsadzi, tak jak, jakie mamy predyspozycje i zdolności. Nasiona materialne, które się sieje i rosną, nie trudno, nie jest to trudne do zrozumienia. Ale ten symbol, że słowo jest nasieniem, już trudniej zrozumieć. Na przykład to, że Pismo Święte mówi, że Bóg działając na dobry umysł człowieka, który jest cielesnym, materialnym, może go przysposobić do nowej natury, nawet nieśmiertelnej, przy pomocy Jego słowa. Wiemy, że to jest już nieaktualne, ale było bardzo aktualne przez cały wiek Ewangelii. Bóg wybierał Kościół, działał na cielesny umysł, zaszczepiał w nich nowe stworzenie przez słowo jako nasienie i w odpowiednich warunkach, pielęgnowane przez Boga, wyrosło na umysł i serce nowego stworzenia, przystosowane do nowej natury. Tak jak mówi to Jakub 1,18. Który prze to, że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakimi pierwiastkami stworzenia Jego. Tu mówi właśnie, że porodził członków Kościoła przez słowo prawdy, żeby mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Pierwszy Piotra 1,23. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, żywe i trwające na wieki. To tak jak powtarza tą myśl, że to nasienie od Boga jest nieskazitelne, doskonałe, z których On jakby zaszczepia w nich zaczątki nowego stworzenia. Nasz Pan tłumaczy, że Słowo Boże nie jest materią, lecz duchem. Tak jak mówi to Ewangelia Jana 6,63. Duch ci jest, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. Czyli mówi, że słowa Boże to nie jest coś takiego zwykłego. To są słowa, które dają życie. Nie są to po prostu zwykłe słowa zapisane w kartce w jakiejś lub innej książce. To jest coś więcej. Tak jak cielesne nasienie posiada życie, którego nie widać, i dopiero zauważamy to życie, gdy roślina rośnie, tak duchowe nasienie, słowo również posiada życie, które zauważamy dopiero, gdy zacznie wzrastać w umyśle. Ale pomiędzy ziemią a umysłem jest pewna różnica. Ziemia jest bierna, ona ma tylko wartości mineralne, chemiczne, według praw ustanowionych przez Stwórcę. A umysł podlega woli człowieka, nie jest bierny, lecz czynny. Nasienie słowa dotrze do naszego umysłu dopiero wtedy, gdy przyjmie je nasza wola i na to się zgodzi. Dlatego ci, którzy przyjmują to słowo, właśnie nazywani się ziemią dobrą, sercem uprzejmym, którzy słuchają i rozumieją. Ponieważ oni wolą swoją przyjmują to słowo, a to jest najważniejsze dla Boga, ponieważ On dał nam wolną wolę i życzy sobie, żebyśmy z wolnej woli i miłości właśnie do tego słowa, do Boga, do Jego zasad przyjęli, a nie z musu. Jakie działanie ma to słowo? Człowiek szorstki, ostry, zgryźliwy, zepsuty, często przestępcy, staje się łagodny, delikatny, uprzejmy, grzeczny. Prosty człowiek, niewykształcony, gdy poddaje się pod wpływ słowa, staje się mądrym mądrością Bożą. Na przykład apostołowie to byli prości, w większości prości ludzie. Byli to rybacy, niewykształceni. Ale to, co pisali Jakub, Piotr, Jan i Juda, chociaż jest to napełnione mądrością Bożą. Oni właśnie od Boga nabyli wielkiej mądrości, chociaż nie mieli mądrości ludzkiej. Chociaż ta mądrość jest przez obecnych ludzi niezrozumiana. Jest jako głupstwo. Oni tylko powierzchownie pewne jakieś moralne aspekty tego, co mówili apostołowie, rozumieją, ale głębi niestety większość nie chce im się dochodzić. Wolą, jak kapłani za nich to wytłumaczą, oni tylko będą słuchać. Tak właśnie poszli na łatwiznę. Jednak ci, którzy przyjęli to słowo i poddali się pod wpływ tego słowa, rozumieją dobrze tą mądrość Bożą i to, co apostołowie pisali. Apostoł Paweł świadczy, że Słowo Boże jest żywe. Tak jak jest to zapisane w Żydów 4:11. Żydów 4:11. Chyba coś pomyliłem? 12. Boć żywe jest Słowo Boże i skuteczne i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne. Tutaj apostoł mówi, że Słowo Boże zapisane w Biblii jest żywe ku zbawieniu. Jest skuteczne, tak jak badamy w naszym badaniu, co ono może z człowiekiem zrobić, jeżeli tylko poddamy się temu słowu, poddamy się pod jego wpływ. Wtedy nas przekształca, ożywia nas, rozwija i wprowadza powoli, powoli do życia wiecznego. Wystarczy się tylko temu poddać, badać, poddać się pod wpływ Boga i naszego Pana. Mówi również, że jest mieczem ostrym. Jeżeli nieumiejętnie się na przykład władamy tym mieczem, możemy kogoś poranić Słowem Bożym, poranić jego uczucia religijne. Musimy bardzo umiejętnie nauczyć się walać tym mieczem, żeby zadawać cięcia tylko tam, gdzie trzeba, żeby zbijać argumenty w delikatny sposób, jeżeli dyskutujemy z kimś, żeby kogoś nie zrazić. Ta sztuka jest bardzo trudna, ale to Słowo Boże właśnie ma taką moc. Ma moc zmieniającą człowieka, a również ma moc tnącą błędy. Gdyż to jest prawda. To jest czysta prawda od Boga. Możemy przeczytać również kilka wersetów Żydów 11:3. Wiarą rozumiemy, iż świat jest sprawiony Słowem Bożym, tak iż rzeczy, które widzimy, nie stały się z rzeczy widzialnych, ale z niczego. Tu mówi, że świat jest uczyniony Słowem Bożym i tutaj jest użyte słowo rema, czyli nie logos. Jakby Słowo Boże ma taką moc, że uczyniło świat. 2 Piotra 3:5. Tego zaiste umyślnie wiedzieć nie chcą, że się niebiosa dawno stały i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże. Tutaj właśnie jako słowo jest użyte słowo logos. I myślę, że to właśnie tutaj chodzi o naszego Pana, że przez logosa zostały stworzone te rzeczy. Jeszcze Psalm 12:7. Słowa Pańskie są słowa czyste, jako srebro wypławione w piecu glinianym, 7-kroć przelewanym. To, że 7-kroć, ono jest jakby rafinowane, no to znaczy, oznacza, 7 jest liczbą doskonałości Bożej, czyli słowa Pańskie są zupełnie doskonałe. Jeszcze Psalm 18, 31. Droga Boża doskonała jest, Słowo Pańskie jest ogniem wypławione, tarczą jest wszystkich, którzy w Nim ufają. To tak jakby jest powtórzenie tej myśli, że Słowo Pańskie jest doskonałe, jest ogniem wyczyszczone i ono może być tarczą dla nas, obroną przed błędem, grzechem. Jeszcze Efezów 6:17. Przyłbice też zbawienia weźmijcie i miecz ducha, który jest Słowo Boże. Tutaj jest nawiązanie, że słowo do tej zbroi Bożej. I słowo jest jako miecz ducha, czyli to jest powtórzona ta myśl. I o mieczu tym właśnie mówi Żydów 4:12. A nie, to już czytałem. Jeszcze Objawienie 19:15. A z ust jego wychodził miecz ostry, aby nim bił narody, albowiem on je rządzić będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. To jest powiedziane, że nasz Pan będzie i działa teraz obecnie słowem prawdy. Także ludzkość zaczęła rozumieć, że ma pewne prawa, walczy o prawa człowieka, walczą o prawa narodowe, walczą o została obalona królowie, szlachta, kler, został obalony ten wpływ, że oni pochodzą od Boga. I to słowo prawdy przyczyni się do tego, że stary świat zostanie obalony. Że ludzie zrozumieją, że to coś z tym światem jest nie tak. Że te rządy są złe i zostanie obalony dzięki słowu właśnie naszego Pana prawdy, które podaje. Słowo naszego Pana ma, czyli Słowo Boże, ma wielką moc. Na przykład, gdy gdzieś zgubiłem tekst. Gdy kapłani posłali sługi, aby aresztować Jezusa, oni słysząc Jego słowa byli zupełnie nimi jakby związani. Najwyżsi kapłani pytają się, dlaczego oni nie aresztowali Jezusa. Oni mówią, nigdy nie mówił ten człowiek jako ten człowiek. Nigdy nie mówił
Człowiek jak ten człowiek.
Czyli po prostu byli porażeni mową naszego Pana, nawet nie byli w stanie go aresztować. Czyli mowa ma wielką moc, a szczególnie mowa pochodząca od Boga. Weźmy też apostoła Pawła, który był fanatykiem, zapaleńcem aż do skrajności. Chociaż sam nie zabił, ale zgodził się na zabicie Szczepana. Był on nieświadomy, myślał, że czyni Bogu przysługę, tak jak wiemy, wielu jest takich chrześcijan, którzy by prześladowali innych i też są nieświadomi, wielu było też w historii, myśleli, że czynią Bogu przysługę. Ale Pan oślepił jego cielesny wzrok, żeby przejrzał umysłem. Rzekł mu, tak jak to jest zapisane w Dziejach Apostolskich 9:16, Dzieje Apostolskie 9:16. Albowiem ja mu ukażę, jako wiele musi cierpieć dla imienia mego. Nasz Pan mówi, że musi cierpieć dla niego, ponieważ on uczynił dużo złych rzeczy i musi przecierpieć to wszystko, żeby się naprawić. Pod wpływem słowa Pańskiego poszedł do Arabii na 3 lata, gdzie jest, to jest zapisane w Galatów 1 od 16 do 17. Galatów 1 od 16 do 17. Ale aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie rodziłem się ciała i krwi, anim się wrócił do Jeruzalemu, do tych, którzy przede mną byli apostołami, alem szedł do Arabii i wróciłem się zaś do Damaszku, jeszcze 18. Potem po 3 latach wstąpiłem do Jeruzalemu, abym się ujrzał z Piotrem i mieszkałem u niego 15 dni. Tutaj jest powiedziane, że on właśnie poszedł do tej Arabii i tam jakby przemyśliwał, poddawał się pod wpływ Słowa Bożego i doszedł do takiego stopnia, że wyraził to w Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, w wierze Syna Bożego żyje, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czy my możemy powiedzieć, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus? To jest niesamowity poziom poświęcenia. Ja właśnie no nie zawsze chyba mogę tak powiedzieć, że tak jak apostoł Paweł. Taki wpływ na niego wywarło Słowo Boże. Został przemieniony przez Słowo. Jest to cudowna przemiana. Jeżeli poddamy się temu Słowu, z niedoskonałych staniemy się doskonałymi w Jezusie, z ludzkich dzieci dziećmi Bożymi. Nasz Pan jako pierwsza istota stworzona przez Boga nazywany został Słowem Bożym, Logosem, objawienie 19:13. A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a imię jego zowiał Słowo Boże. I jeszcze znany tekst Jan, pierwszy rozdział od 1 do 3. Jan, pierwszy rozdział od 1 do 3. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Wiemy, że większość chrześcijaństwa uważa, że tu jest mowa o naszym Panu, lecz był On Bogiem, ale tu jest użyta jako Bóg, użyty jest w oryginale z małej litery, czyli tu nie chodzi o Boga Najwyższego. I tu jest powiedziane, że wszystkie rzeczy przez Nie się stały, bez Niego nic się nie stało, co się stało, czyli przez słowo Logosa Pan uczynił wszystkie rzeczy, był wykonawcą Jego planów. Pan Bóg tylko pierwszą rzecz, którą uczynił, tak jakby w cudzysłowie własnoręcznie, no to uczynił naszego Pana Logosa. Jeszcze Kolosan 1 od 15 do 16. Kolosan 1 od 15 do 16. Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne. Bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. Tutaj te teksty dość wyraźnie mówią właśnie, że przez naszego Pana Logosa zostały stworzone wszystkie rzeczy. Tak jak już mówiłem, i tutaj jest mowa o rzędach duchowych istot. Jest to dość dokładnie opisane w tomie. Stworzenie. Co ciekawe, jest wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. Też ciekawa myśl. Ten właśnie, ta istota, Logos, został zesłany na ziemię, stał się człowiekiem, wyniszczył swoją poprzednią naturę i rozsiewał Słowo Boże po ziemi. Tak jak jest napisane w Jana 17:8-14. Jana 17:8-14. Albowiem słowa, któreś mi dał, dałem im, a oni je przyjęli i poznali prawdziwie, i żem od Ciebie wyszedł, a uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. Ja im dał słowo Twoje, a świat je miał w nienawiści, bo nie są ze świata, jako i ja nie jestem ze świata. Dość jasne teksty, które mówią, że nasz Pan jest posłany od Boga i przekazywał to, co Bóg mu powiedział, Jego słowa. Jeszcze Jana 12:49-50. Jan 12:49-50. Bo ja z siebie samego nie mówił, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi rozkazanie dał, co bym mówić i co bym powiadać miał. I wiem, że rozkazanie Jego jest żywot wieczny, przecież to, co ja wam mówię, jako mi powiedział Ojciec, tak mówię. Powtórzenie tej myśli. to słowo, my, dzieci Boże w pierwszym rzędzie Kościół są powoływane, przez naszego Pana były powoływane. Tak jest to zapisane w Jana 17:17. Poświęć, że je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jesteśmy poświęcani przez prawdę Bożą. Słowo to ma moc oczyszczającą na nas. Tak jak jest zapisane to w Efezów 5:26. Efezów 5:26. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Na początku, gdy przyjmujemy właśnie to słowo, widzimy, że jesteśmy grzeszni, staramy się postępować za naszym Panem, to ono nas ma moc taką, że nas oczyszcza, że pozbywamy się tych grzechów. I tak przez całe życie powinniśmy robić, omywać się tym słowem. Słowo jest również pochodnią w złym świecie, tak jak mówi to Psalm 119:105. Psalm 119:105. Słowo Twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej. W tym złym świecie, który jest w ciemności, jest napełniony dezinformacją, w zasadzie możemy polegać tylko na tym Słowie Bożym, które powinno być dla nas pochodnią, które powinniśmy oświecać naszą drogę nim. Gdyż inne światła nie oświetlą nam drogi, raczej najwyżej złą drogę. Powinniśmy podążać, właśnie oświetlać sobie tym słowem drogę i podążać tak, jak Bóg by tego chciał za nim. Jest ono również żywotem. Jan 6:63. To jest główna funkcja Słowa Bożego. Jan 6:63. Duch ci jest, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, duch są i żywot są. To już mówiłem. W tym słowie kryje się żywot wieczny. Nagroda. Jeżeli to dobrze zrozumiemy, nie tak jak inni chrześcijanie to rozumieją, że tak obchodzą obecne święto, czczą dusze zmarłych, chcą, modlą się za nimi. Znaczy tak naprawdę smucą się, gdy odchodzą, chociaż mówią, że odchodzą do lepszego świata. To co tak naprawdę jest ten żywot wieczny? Gdy się to właściwie zrozumie, że żywot wieczny jest dopiero w doskonałości, w przyszłości, tutaj na ziemi dla nas, gdy się to zrozumie logicznie, tutaj jest obecny zły świat, tutaj jest tylko świat dla nas jako próba, no to wtedy można się ubiegać o to życie wieczne, można się zmieniać, o to naprawdę prawdziwe życie wieczne, lepsze. My, dzieci Boże w pierwszym rzędzie Kościół, jak również my, dostaliśmy ten przywilej, aby być posłannikami tego Słowa Bożego. Tak jak mówi to 1 Koryntian 3:9. 1 Koryntian 3:9. Albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi. Wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Tutaj mówi Bóg, że jesteśmy Jego pomocnikami, tak jak w pierwszym rzędzie Kościół. Czy my właściwie wypełniamy tą funkcję pomocników? Bo ja muszę się przyznać, że pod względem rozsiewania słowa, no to różnie u mnie bywa. Raz mam momenty lepsze, raz gorsze. I Bożą rolą, czyli tak jakby Bożym polem, no na tym polu Bóg zasiewa nasiona i one wzrastają. Czyli jakbyś jesteśmy Bożą uprawą, Bóg nas uprawia, żebyśmy mogli dobrze wzrastać i dobre owoce przynosić. Nie tylko Słowo Boże jest nasieniem, ale każde słowo jest jakimś rodzajem nasienia. Może być ono dobre lub złe. Każde słowo ma pewną moc, wydaje plon dobry lub zły. Tak jak w przypowieści o pszenicy, słowa naszego Pana są przedstawione jako pszenica, a szatana jako konkol. Wiemy, jakie efekty przyniosły słowa naszego Pana, dobre efekty, a jakie przyniosły słowa szatana. Zamieszanie, błąd. Słowa, które wypowiadamy, mają ogromny wpływ na innych. Przeczytajmy Efezów 4:29. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeżeli która jest dobra, ku potrzebnemu zbudowaniu, aby była przyjemna słuchającym. No, można się zastanowić, jaka mowa wychodzi z naszych ust. Tutaj apostoł nas ostrzega, żeby nie była to mowa plugawa, lecz budująca, przyjemna słuchającym, ku zbudowaniu. Na przykład brat Russell podawał taki przykład, jaką moc ma słowo. Mówił o przestępcy, który został skazany na śmierć i poinformowano go, że dla dobra nauki zostanie na nim dokonane doświadczenie. Przetnął mu żyłę i krew będzie powoli z niego wychodzić. Powiedziano mu, i tak umrzesz. Zaprowadzono go do pokoju i przez otwór w ścianie włożono mu rękę do innego pomieszczenia, żeby nie widział, co robią z jego ręką. Tylko go zadraśnięto powierzchownie i wtedy puszczono na jego rękę wodę, która sączyła się kroplami i kapała do naczynia. I on słyszał to kapanie. Skazaniec umarł, choć nie uszła z niego żadna kropla krwi. Taką właśnie moc ma sugestia, słowo. Tak, był też taki przykład, że już z takiej bardziej muzycznej dziedziny, że puszczono jeden utwór krytykom muzycznym. Puszczono jeden raz w jednym wykonaniu i oni ocenili. Później puszczono drugi raz. Mówiono im, że to jest inne wykonanie, lecz było to samo wykonanie. I oni ocenili go zupełnie inaczej. Także sugestia ma wpływ na... Chociaż to było to samo wykonanie. Sugestia ma bardzo duży wpływ. Słowa mają duży wpływ. I do tego jeszcze są nasieniem. Czyli jeżeli coś wypowiemy, to później gdzieś zostanie rzucone to słowo i kiełkuje. Ktoś usłyszy, dopowie coś do tego. Najgorsze, jeżeli to jest nasienie trujące. Ludzie często nie zastanawiają, co mówią. Widzimy, jak ludzie w świecie często sieją nasienie trujące, zabójcze. I z tego powstają złe owoce. Oczerniające kogoś z reguły i powodujące wiele zła. Jakby za plecami robią komuś robotę i później on jest oczerniony za plecami, nie może to być naszym udziałem. Są też to tak jak literalnie. Są nasienia trujące, są nasienia leczące. Możemy też leczyć swoimi słowami. Jeremiasz 51:7. Jeremiasz 51:7. Był ci Babilon kubkiem złotym w ręce pańskiej, upajającym wszystko ziemię, wino jego piły narody, dlatego poszalały narody. Tutaj prorok mówi, że przyjmowanie wina, czyli nauk od mistycznego Babilonu, spowodowało to, że narody poszalały. Czyli te nauki błędne od tego właśnie nominalnego chrześcijaństwa spowodowały to, że po prostu narody wpadły w taki błąd, że nie zastanawiają się tak naprawdę, co robią. Na przykład na wojnie. Jest wojna, narody, księża tych narodów modlą się, każdego narodu przeciwnego modlą się do Boga, żeby błogosławił im, by mogli przeciwnika zabić i wygrać wojnę. Zarówno to Polacy się modlili, tak jak i Niemcy. Kogo Bóg ma wybrać? Niemcy mieli na klamrach pasów napis Bóg z nami. Czy to nie jest szaleństwo? Czy to nie jest właśnie to wino, które powoduje szaleństwo od Babilonu? Ile to nominalne chrześcijaństwo, ten system musiał uczynić złego, jeżeli Bóg mówi, że jest winien wylania krwi proroków i świętych w Objawieniu 18:24. Objawienie 18:24. I w nim znalazła się krew proroków i świętych i wszystkich, którzy są pobici na ziemi. Dzisiaj powoli jest objawiany ten system przez słowo, przez miecz, który wychodzi z ust naszego Pana. Jak on, na jakich podstawach on jest zbudowany, na jakiej moralności. Dzisiaj to wszystko widzimy. I to jest dopiero początek tego objawiania. I to wszystko zostało uczynione przez trujące słowa. Trujące słowa błędu, a nie słowa pańskie. Pierwszy Koryntian 15:33. Pierwszy Koryntian 15:33. Nie błądźcież, złe rozmowy psują dobre obyczaje. To jest wyraźne zalecenie dla chrześcijan. Nie trzeba komentować. Kolosan 4:6. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jako byście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. Czyli nasza mowa ma być, można powiedzieć, błogosławiona, żeby każdy, kto nas słyszy, wiedział, że jesteśmy od Boga, że jesteśmy inni. Solą okraszona. Sól jako środek konserwujący. Głównie, jak również do smaku, ale głównie konserwujący. Czyli musimy konserwować przez naszą mowę innych. Jeżeli rozmawiamy ze światem, to dobrze by było, gdybyśmy mieli na nich właśnie taki wpływ konserwujący. często widzę, gdy się nie używa brzydkich słów, to również ci, którzy rozmawiają z nami, również przestają używać brzydkich słów. Czyli jest jakiś to wpływ konserwujący. Ale często się też właśnie mogę złapać, że właśnie ta mowa moja nie jest taka, jak trzeba, że o jakichś rzeczach no niewłaściwych rozmawiam. Wtedy tam ta rozmowa no, schodzi na taką płyciznę. Nie jest taka, jaka powinna być. Jest tylko dwóch panów. Jedni służą panu, drudzy szatanowi. Tak jak jest to powiedziane, 1 Jana 3, od 7 do 11. Pierwszy list Jana 3, od 7 do 11. Coś chyba... A, no Piotra otworzyłem. Dziateczki, niechaj was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i on sprawiedliwy jest. Kto czyni grzech, z diabła jest, gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki diabelskie. Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w nim zostaje i nie może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest. Po tym poznać dziadki Boże, iż... I dzieci diabelskie. Wszelki, który nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga i który nie miłuje brata swego. Albowiem to jest poselstwo, któreście słyszeli od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. Jest powiedziane, że właśnie jest tych dwóch panów. Jeżeli grzeszymy, to właśnie służymy szatanowi. Chociaż wydaje nam się, że służymy sobie, ale tak naprawdę poddajemy się pod panowanie tego złego pana, pod wpływ. Możemy sobie zadać pytanie, komu służymy? Czy panu, czy szatanowi? Jeżeli przyjęliśmy do naszych serc dobre, szlachetne nasienie, szlachetne Słowo Boże, jeżeli będziemy nim przypełnieni, jeżeli będziemy się zmieniać pod jego wpływem, jeżeli będziemy wylewać z naszych ust tylko wodę czystą, prawdy, jeżeli nasi bracia, bliscy i nieprzyjaciele będą widzieli, jaki jest skarb naszego serca, no to możemy powiedzieć, że służymy Bogu. A jeżeli z naszych ust wydobywa się mętna woda, woda trująca, szkodliwa, słowa złe, jadowite, dwuznaczne, opryskliwe, obłudne, podstępne, brudne, oszczercze, obmówcze, złośliwe, wtedy możemy wiedzieć, co się wtedy objawia, że służymy szatanowi. Jezus powiada, że z obfitości serca usta mówią. Czyli to, co mówimy, to jest jakby wskaźnikiem, co mamy w sercu. Bóg wtedy przyjmuje to jako wskazówkę właśnie to, co mamy w sercu. Mateusz 12, 34-35. Mateusz 12, 34-35. Rodzaju jaszczurczy, jakoż możecie mówić dobre rzeczy, będąc złymi? Gdyż z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. Tutaj nasz Pan krytykował nauczonych w piśmie, że oni mają, bo on znał ich serca, że oni mają zepsute serca i ze swego złego serca wynoszą złe słowa, a dobry człowiek z dobrego serca wynosi rzeczy dobre, słowa dobre. Nasz Pan był bardzo odważny w swojej krytyce. również tego mi brakuje czasami. Powinienem może być bardziej pod tym względem odważny. A skąd, co z przypadkiem, gdy nasienie było przyjęte Słowa Bożego w dobre serce i było dobre na początku, ale się nie strzegło i pozwoliło zasiać w sobie chwasty. I te chwasty rozrastały się, a nasienie słowa malało, a skarbiec serca napełnił się owocami złego słowa. Także dobre serce stało się złym człowiekiem. Nie możemy dopuścić do tego, żeby stracić tą samokontrolę i że już się trzymamy Pana, żeby właśnie nie dopuszczać, żeby te chwasty się rozrastały. To nie jest proste. Mateusz 12, 36-37. Mateusz 12, 36-37. Ale powiadam wam, i z każdego słowa próżnego, które by mówili ludzie, dadzą w niego liczbę w dzień sądny. Albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów twoich będziesz osądzony. Tutaj Biblia nas ostrzega, że wszystko to, co wypowiedzieliśmy, zostanie nam jakby przypomniane, zostaniemy, nasze słowa zostaną osądzone. Szczególnie jeżeli mamy większą świadomość, jeżeli mamy właśnie prawdę, tego musimy bardzo uważać na to, co mówimy. I tutaj mówi nam, że słowo, że jaką wielką ma moc. Jan 12,48. Kto mną gardzi, a nie przyjmuje słów moich, ma, kto by go sądził. Słowa, które im ja mówił, one go osądzą w ostateczny dzień. Tutaj właśnie jeżeli nasz Pan głównie się tutaj do Żydów zwracał, którzy znali prawdę, a nie poznali naszego Pana, i tutaj właśnie mówią, że przez tą ich świadomość, szczególnie nauczyciele, zostaną osądzeni przez słowa naszego Pana. Jakub 1,19. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Tutaj apostoł zaleca, żeby być bardziej słuchającymi niż mówiącymi, bo jeżeli mówimy, nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy, to możemy rozsiewać złe ziarno. Są takie właśnie osoby, że dużo mówią, a nie do końca się zastanawiają nad tym, co mówią, i później żałują tego. Tego lepiej, żebyśmy słuchali, niż za dużo mówili, szczególnie złych rzeczy. Czuwajmy więc nad naszymi sercami. Nie pozwólmy, by się chwasty rozrastały w naszych sercach. Przyjmujmy słowo, zmieniajmy się wraz z tym słowem. Unikajmy też towarzystw złych mów, żeby nie przeniknęły do nas. I żebyśmy dzięki temu słowu wszyscy osiągnęli życie wieczne, czego wszystkim życzę i życzę błogosławień Bożych. Dziękuję.